Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Już za moment zaprosimy Państwa na literackie rendezvous w Sopocie. Zabrzmiało to dosyć frywolnie, ale tak naprawdę to festiwal literacki Sopot, w tym roku poświęcony literaturze francuskojęzycznej, zapowiada się arcyciekawie i bardzo poważnie, jeśli chodzi o tematykę. O tym za moment porozmawiamy. Także o drugiej edycji warsztatów krytyki filmowej, przygotowywanej w Gdyni, i o Biennale Traffic Design, które także w Gdyni nas czeka pod koniec sierpnia. Witam w studiu naszych gości. Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, pomysłodawczyni festiwalu Literacki Sopot, którego siódma edycja przed nami, 16 się rozpocznie, i kuratorka tej edycji francuskojęzycznej, znaczy poświęconej literaturze francuskojęzycznej festiwalu, o czym zaraz porozmawiamy, i Adam Kamiński, pisarz, autor słuchowisk, sekretarz pisma Bliza. Tak mnie słucha z uwagą, że aż się zawahałam, czy ja dobrze mówię, ale chyba dobrze mówię.
Dobrze.
Ale tutaj Państwu przede wszystkim zaprosiłam w sprawach filmowych Adama, ponieważ zbliża się druga edycja warsztatów krytyki filmowej, no i zbliża się też 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc na warsztaty zaprosimy. O festiwalu trochę Adam opowie, ponieważ jest w ferworze, tak? W ferworze walki z katalogiem festiwalowym, jak co roku.
Tak jest. Jak co roku przygotowuję katalog festiwalu, w związku z czym wiem trochę o programie, wiem, jakie filmy będą, i mogę Państwu kilka słów o tym opowiedzieć.
Trochę tajemnic zdradzić, ale zacznijmy od tego, co kilka minut temu nazwałam, ale to za organizatorami rendezvous w Sopocie, literackie rendezvous, ale tak jak się przyjrzy tym nazwiskom, które się pojawiają, tym tematom, które się pojawiają, oczywiście będzie też literatura dziecięca, będzie literatura troszkę bardziej rozrywkowa, jakiś kryminał, ale tematyka tak naprawdę szalenie poważna w tym roku tego francuskojęzycznego, tak to już w skrócie powiem, festiwalu. A przypomnę, że zaczęliście od reportażu, była literatura skandynawska, islandzka, rosyjska, czeska, izraelska, hiszpańskojęzyczna, i doszliśmy do Francji, jak rozumiem, nie bez powodu. Do Francji właśnie w tym roku.
Czy my się staramy zawsze dojść nie bez powodu do jakiejś literatury, i często właśnie już powtarzam, że myślimy tak profetycznie, bo jak się decydujemy na jakąś literaturę czy kraj, to tam się coś ważnego dzieje. Tak było na przykład z Rosją i aneksją Krymu. Ta Francja wydawała się taka średnio oczywista, no bo cóż się może zdarzyć we Francji, poza tym, że prezydent Macron chce przewodzić Europie, i Francja rzeczywiście, jeśli chodzi o czytelnictwo, jest liderem europejskim. We Francji czyta się chyba najwięcej książek w Europie. No teraz do tego mamy jeszcze sukces Mistrzostw Świata w piłce nożnej, więc tam się wszystko usprawiedliwiło. Ale tak naprawdę ja myślę, że Polacy są bardzo mocno zaprzyjaźnieni z literaturą francuską i z kulturą francuską. Te nasze związki intelektualne są wieloletnie, i myślę, że Francja też jest takim krajem, w którym po prostu dużo się dyskutuje. Tam jest ta tradycja filozofowania, rozmawiania, czytania książek, jak mówiłam, ale też omawiania tego, co się przeczytało. I dlatego wydało się nam, że w takim momencie historycznym, w jakim jesteśmy, to też będzie dobry pretekst, wiele z tych tematów będzie pretekstami do rozmowy o Polsce i w ogóle o świecie, o tym, co się teraz dzieje. Stąd mamy dużo debat. Mamy 5 debat w tym roku, i one rzeczywiście nie zawsze są na temat łatwe i przyjemne, ale to są debaty, które mają nas zmusić do myślenia o tym, jak często historia może wpływać na kształtowanie się postaw całych społeczeństw. Na przykład taka debata o rewolucji francuskiej, która ma powiedzieć o tym, że rewolucja nie tylko przynosi rzeczy dobre, ale też niesie ze sobą śmierć i zniszczenie. Więc o różnych stronach rewolucji będziemy mówili, o Maison Lafitte i paryskiej kulturze. Temat dla wielu, powiem tak, historyczny, ale dla mojego pokolenia i dla wielu pokoleń Polaków temat bardzo ważny, bo to był czas i pismo, które nas kształtowało. Rozmowa o teatrze polskim i francuskim, czy frankofońskim, bo teatr jest ciągle tym medium, jak widać w Polsce, które jest ważne dla ludzi, do teatru się chodzi, w teatrze się też odbywa ta debata publiczna o bardzo, bardzo ważnych sprawach. Będzie też rozmowa o l'identité, czyli tożsamości. To jest temat dla Francuzów ważny, dużo o tym rozmawiają, ponieważ w społeczeństwie multikulti, w którym się jednak te różne żywioły spotykają, w którym jest wiele problemów w związku z tym, i też jest starcie na tej granicy lewica-prawica, czy tożsamość się zatraca, czy ona ciągle jest, czy Francuz jest Francuzem, czy kto jest Francuzem. I ja uważam, że to jest też bardzo ważny temat w kontekście mówienia o nas, o Polakach, bo też my jakby uczestniczymy w tym europejskim dyskursie o tym, czy przyjmować obcych, czy nie przyjmować. No i tu kolejny temat debaty, czyli Camus. czyli temat obcego. Także myślę, że przyjadą też badacze, naukowcy z Francji. Te debaty będą często mieszane, nie będą tylko z gośćmi z Francji czy z Polski, bo uważam, że to się gdzieś tam spotyka i z tego mogą wyniknąć bardzo ciekawe rzeczy.
Adam był niedawno właśnie we Francji, w Paryżu i był świadkiem, uczestnikiem w pewnym sensie, także można powiedzieć, wydarzeń, czyli finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
Niesamowite doświadczenie.
Ponieważ rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia o takim żywiole ulicy, więc jesteś, jak mówię, świadkiem tego, że rzeczywiście tam to się dzieje w sposób absolutnie wybuchowy, tak?
No w ogromnym szoku jestem, bo pierwsze takie moje doświadczenie w życiu tak niesamowitego żywiołu ulicy, czegoś nie do opanowania, czegoś tak energetycznego, ale też niebezpiecznego, tak jak tutaj pani prezydent mówiła o rewolucji, że to niesie ze sobą i ogromną taką energię pozytywną i negatywną. Ludzie skaczący po samochodach, kopiący wszystko, co stoi na ulicy, rozwalający wystawy, kopiący piłki po oknach. No ale z drugiej strony ogromna radość, takie wspólnotowe doświadczenie wspólnej procesji, przejścia ulicami miasta w jakieś miejsce i wielka radość, która ten tłum ożywia. Chce się w tym być, chce się uczestniczyć jakby w tym wydarzeniu i czuć też tą wspólnotę, która ożywia ten marsz.
Joanna Cichocka-Gula jest, jak już powiedziałam, kuratorką tej edycji, tak? Jako bliskiej, nie wiem, sercu, rozumowi także pewnie bardzo, właśnie literatury francuskojęzycznej. Więc jakimi tropami ty poszłaś, szukając pisarzy, tematów, twórców? No bo Albert Camus, no to wiadomo, prawda? Klasyka i pewnie na nowo warto i zawsze trzeba o tym rozmawiać. Maison Lafitte, no to też jest taki słup, którego nie sposób chyba ominąć w rozmowie polsko-francuskiej. Ale to nie tylko przecież to.
Znaczy ja powiem, że oczywiście mam, to nie jest tak, że ja sobie siadłam i wymyśliłam. No, jest cały zespół ludzi, tu chciałam pozdrowić Martę Czarnecką, która jest naszym głównym koordynatorem. To jest też współpraca z wydawnictwami, bo my też śledzimy, co się dzieje na rynku. Ale też nasze takie kontakty szerokie i we Francji, i w Polsce z ludźmi, którzy się na co dzień interesują też tym, co nowego się zjawia we Francji, bo tam jednak to życie intelektualne buzuje. Tam cały czas coś nowego się pojawia. Pojawiają się też nowi autorzy, bo my oczywiście mamy takie standardowe nazwiska jak Houellebecq w głowie na przykład, a tymczasem Francja nie żyje wyłącznie Houellebecqiem. Ten rynek wydawniczy jest gigantyczny. Tam właściwie zawsze mówię, że każdy pisze książkę, tak? Z tego się rodzą wielkie odkrycia. Takim odkryciem jest właśnie Edouard Louis, ja zawsze mówię, że to są jakby dwie interpretacje tego nazwiska. To jest młody człowiek, niezwykle już popularny, z bardzo silnym głosem, którego książka po raz pierwszy będzie tłumaczona i ukaże się na Literackim Sopocie. Ale to jest też takiego wytyczenie kierunku takich ludzi, którzy w bardzo otwarty sposób mówią na przykład o odrzuceniu ze względu na orientację seksualną. Czyli ta debata jest... Mnie intrygowało zawsze to i realizuję tu swoje marzenie, żeby pokazać, że Francja to jest miejsce, w którym ludzie po prostu myślą, czego dowodem były na przykład wybory prezydenckie, prawda? W odróżnieniu do Stanów Zjednoczonych. To są ludzie, którzy myślą i wszelkie naciski czy z zewnątrz nie mogą wpłynąć bardzo na to ich myślenie, bo mają jakiś background, oni tam jednak bardzo mocno przerabiają wiele rzeczy, bez przerwy o tym mówią i o tym piszą. I to był właśnie taki trop, jeśli chodzi też o debaty, żeby powiedzieć o tym, co jest aktualne, czy o tej tożsamości, ale powiedzieć też o mediach, przez które się wypowiadają, o tej debacie, która się przetacza przez literaturę, też inne dziedziny sztuki, bo my też pokażemy filmy. I to zarówno te, które komentują to, co się zdarzyło, czy na przykład Maj 68, będzie do tego też taki rodzaj wstępu, czy opowieści badaczki, ale też te filmy, które są jakby kanoniczne, jak Zazie w metrze, czyli te filmy, które należą do jakiegoś czasu i są związane z tradycją kina. No to było, że to właśnie pana mam tu obok, karkołomne wydarzenie, co wybrać ze spuścizny filmowej francuskiej, tak? Więc to też było szukanie jakimiś tropami. Natomiast jeśli chodzi autorów i o ten kryminał, o którym wspomniałaś, to pierwszą moją myślą był Lemaître, ponieważ to jest też pendant do filmu, bo Lemaître jest jednym chyba z najbardziej, najczęściej ekranizowanych pisarzy francuskich. Mnóstwo filmów, on pisze scenariusze do filmów, ale to jest też adaptowany. I tu się pojawił z kolei całkiem przypadkiem Zygmunt Miłoszewski, znaczy w tym sensie, że on był przez nas zaproszony, nie mógł przyjechać. Okazało się, zapisał do nas, że napisał do nas, słuchajcie, ja się przyjaźnię z Lemaître'em, czy ja jednak mógłbym przyjechać? I wyszło z drugiej strony. I oni będą ze sobą, rozmawiali. I to jest dodatkowy bonus, że Miłoszewski poprosił o rozmowę z Lemaître'em. No to, słuchajcie, to jest niesamowite. I tu jest, widzę coś takiego, że nasze koneksje z Francją są bardzo często osobiste i prywatne i na różnym poziomie. I w ten sposób myśmy docierali do wielu ludzi, że jakiś człowiek stąd, pisarz czy filmowiec jest zaprzyjaźniony z kimś stamtąd, tak? To też jest dla nas ważne. Ja tylko przeczytam szybko tych Francuzów, bo też trochę taki trop jest tutaj nagród literackich, ale to nie dlatego, że myśmy wybierali. Oni po prostu mają dużo nagród. Bardzo jest ta rywalizacja na różnych poziomach rozwinięta i rzeczywiście widać, że doceniają to pisarstwo w bardziej poważnej czy mniej poważnej odsłonie, ale doceniają. Więc jest oczywiście Lemaître, który jest laureatem Nagrody Goncourtów. Czy to nie jest tylko takie sobie lekkie pisanie. Jest w tym roku też Prix Pierre Guelin, to właśnie Edouard Louis ją dostał, ten młody autor. Prix Renaud à la Mabankou. To jest pisarz, który wychował się w Afryce, mieszkał w Paryżu, studiował. Teraz jest w Stanach Zjednoczonych, ale on tak bardzo mocno też wraca do tej Afryki i do tego kolonialnego dziedzictwa Francji. Napisał książkę Kielonek, też już wydaną w Polsce, bardzo znaną, nagrodzoną właśnie tą ważną nagrodą. I jego głos jest tutaj takim głosem o jeszcze innej Francji. Trzeba pamiętać, że Francja to jest tysiąc kolorów. To jest jeszcze cała ta epoka kolonialna, prawda? Jest... To już była moja osobisty pomysł i takie dążenie, że pojawia się Ingrid Betancourt, która wprawdzie jest Kolumbijką, ale jest obywatelką Francji, we Francji mieszka, była porwana jako kandydatka na prezydenta Kolumbii przez czerwone frakcje, 7 lat spędziła w dżungli. Francja bardzo mocno się starała, żeby ją wydobyć, ona napisała o tym książkę, potem kolejną, niezwykła postać. Ale do tego grona nagrodzonych dołącza w tym roku Olga Tokarczuk z Nagrodą Bookera i myślę, że też ten jej spotkanie z nią, z którą już spotykaliśmy się wielokrotnie, będzie szczególne. To będzie w paśmie Nogaś na plaży. Michał Nogaś zaprasza swoich gości. Olga będzie właśnie w tym paśmie. I dołącza też laureatka Orange Prize for Fiction Zadie Smith. Dlatego, że my zapowiadamy co roku kolejną edycję przyszłoroczną i w tym roku zapowiadamy brytyjską literaturę i Zadie przyjedzie, żeby się spotkać i ją zapowiedzieć. Czyli ten klucz jest takim kluczem ludzi, którzy to nie jest tak, że my bierzemy po prostu mainstream wyłącznie, tylko my szukamy takich ludzi, czy poza Zadii może, nie wiem, tylko bierzemy takich ludzi, którzy są istotni w jakiejś sprawie, tak? I o tej sprawie mogą nam coś powiedzieć.
Także to, tak jak już mówiłam, no, brzmi może i frywolnie rendezvous literackie w Sopocie. Czas też i temperatura może nie sprzyja jakimś głębokim debatom i refleksji, ale wy nie spuszczacie z tonu i teraz już jako wiceprezydent Sopotu, ale też i pomysłodawczynie tego festiwalu, zapytam, no, były takie momenty, że miałaś wątpliwości, czy tak poważnie tę sprawę można traktować i taką ofertę dawać ludziom właśnie w wakacje, czy nie? Bo wiadomo, kiermasz książek, gwiazdy, nawet Olga Tokarczuk, czego by nie pisała, prawda? Ale z drugiej strony takie debaty Albert Camus i obcy.
No, ja powiem, że Albert Camus jest bardzo popularny na świecie. On przeżywa renesans. Ja rozmawiam z wieloma ludźmi, nawet ostatnio jednego dziennikarza wyekspediowaliśmy do córki Alberta Camus. Przyjedzie też wnuk Alberta Camus do Sopotu. I rzeczywiście Albert Camus w tej chwili jest tłumaczony, znaczy wydawany na całym świecie, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie, czyli ta figura obcego i w ogóle to, o czym on pisze, jest tak uniwersalne, że genialnie wpasowuje się w te czasy, a może nigdy nie było nie na miejscu. Co do debat i czy co w ogóle do poważnych tematów, no to rzeczywiście jest tak, że co roku jest to pytanie, po pierwsze, czy my się nie boimy, że i tak dalej. Ja się boję, że ludzie nie przyjdą, a przychodzą. I to jest festiwal, który trochę jest o kontrę tej aurze sopockiej. To znaczy, wydaje się, że latem na plaży i w Sopocie to można mówić wyłącznie o bzdurach, a generalnie nie o książkach. I to się totalnie nie sprawdza, dlatego że ludzie, początkowo to oczywiście było takie badanie, ludzie przyjeżdżali, nie wiedzieli, co ich czeka. W tej chwili przyjeżdżają specjalnie na ten festiwal i ta publiczność się zmienia. To znaczy, że są ludzie, którzy wybierają konkretnych autorów, konkretne tematy, a nie przyjeżdżają po prostu. Mhm. I powiem, że o dziwo rzeczywiście być może taka trochę swobodna atmosfera Sopotu, miasta, które jest małe, wszędzie jest blisko, sprzyja takiej debacie, sprzyja takiemu spotkaniu. I też zawsze mówię, że Sopot jest miastem spotkania, bo jesteśmy blisko siebie. Autorzy są spotykani w bardzo dziwnych miejscach, zwyczajnych. Mamy też spotkania przecież w Teatrze Boto, w Dwóch Zmianach. Miejsca, które nie są konwencjonalne, tylko są po prostu zwyczajne. I to sobie chyba cenią odbiorcy, ale i autorzy. Bo oni czują, że ta bliskość z odbiorcą jest tak dosłowna, nic ich nie dzieli od odbiorców, że bardzo zawsze nam dziękują za to, że właśnie tak mogli się spotkać. I mamy takie historie jak Serkas, który w zeszłym roku powiedział, że on tak jak zobaczył, dokąd ma jechać, że jakiś spa i w ogóle to tak się zastanawiał, przyjechał i wyjeżdżał i powiedział, że on będzie wszystkich zapraszał i mówił, że po prostu czegoś takiego nie przeżył. Tak? Także jakby jest taki odbiór, że to jest odpowiednie miejsce do mówienia o literaturze i to często literaturze trudnej.
Od 16 do 19 sierpnia, tak. Kolejna siódma edycja Literackiego Sopotu, oczywiście w Sopocie. A te warsztaty krytyki filmowej to Gdyńska Szkoła Filmowa zaprasza.
Gdyńska Szkoła Filmowa, która stała się takim miejscem nie tylko szkolenia samych filmowców, ale także postanowiliśmy tutaj zrobić takie mocną szkołę, jakby zapętlić jakby filmowość także o ten element mówienia o filmie, chociaż nie tylko o filmie, bo oprócz tego, że mniej więcej rok temu też startowaliśmy z rekrutacją na pierwszą edycję warsztatów krytyki filmowej i nowomedialnej, to w międzyczasie przeprowadziliśmy już też pierwszą edycję warsztatów krytyki teatralnej, więc staramy się tutaj jakby powiększyć ten parasol oferty, wachlarz i jakby uczyć młodych ludzi, bo to jest chyba problem, że jakby wszyscy chcą kręcić filmy, wszyscy chcą występować w kinie, w teatrze, w filmie, ale też skupić się na tym, żeby uczyć ludzi, jak dobrze pisać o filmie, o teatrze. Zwróciliśmy uwagę na to, zresztą tutaj rozmawiając też wcześniej, że często krytyka, szczególnie to widać w portalach internetowych, krytyka staje się recenzja filmowa, teatralna staje się streszczeniem filmu czy przedstawienia. 90% tej recenzji to jest opis tego, co się działo w tekście tak naprawdę. A jakby recenzenci nie wiedzą, na co zwracać uwagę, jak analizować, jak interpretować całość dzieła, czyli przedstawienie.
W jakim kontekście tak, też umieścić, prawda, że to nie może być tylko, że tak powiem, zupełnie naiwny odczyt tego, co się zobaczy na ekranie.
Tak jest.
Bardzo często tak jest, prawda?
To jest duża wiedza.
Ja tylko ci się wtrącę, bo wiem, że te warsztaty są adresowane właśnie do ludzi młodych, czyli od 15 do 25 roku życia.
Tak, to nam się sprawdziło przy pierwszej edycji, kiedy spotkaliśmy, rzeczywiście ten rozstrzał był taki, że najmłodsi uczestnicy chyba ze dwóch mieli po 15 lat, a starsi po 25. Ale okazuje się, że kiedy mówimy o konkretnym dziele sztuki, o filmie, o przedstawieniu, to ten, jakby te różnice wieku
nie mają
znaczenia. Bardzo fajnie wyszła pierwsza edycja, w czasie której Grześ, Fortuna i Kaja Klimek prowadzili warsztat taki, bo tutaj jakby pewnym nowum jest to, że oprócz pisania nasi uczestnicy uczą się też kręcenia wideorecenzji, czyli mówienia w sposób żywy, taki jaki w tej chwili jest chyba najmodniejszy, czyli stworzenia jakiegoś wideobloga, nakręcenia takiej wideorecenzji. Z tego powstała nam taka mini monografia dzieła, na którym pracowaliśmy, Wieży Jagody Szelc, Wieża Jasny Dzień, pełen tytuł tego filmu, która, no mamy taką stronę, która wisi pod stroną Gdyńskiej Szkoły Filmowej i przedstawia przedstawia jakby owoce pracy tych naszych uczestników i tekst.
Chyba jeden z najtrudniejszych filmów, jaki mogłabym wymyślić właśnie do takiego, prawda?
Tak,
ale ma dużo ciekawych elementów, dużo możliwości.
Dużo podtekstów i płaszczyzn i mogą się wykazać. Jakby,
tak. Ale słuchajcie, zdradzę tutaj pewien sekret. Dwa takie istotne elementy, które mam nadzieję, że przyciągną nam jeszcze chętnych na drugą edycję, a mianowicie pierwsza dobra wiadomość to taka, że warsztat krytyki pisanej poprowadzi sam Michał Oleszczyk. No, jakby w świecie młodych ludzi, którzy interesują się filmem, postać bardzo znana, były wicedyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni, wykładowca w Artes Liberales w Warszawie. A więc to jest jedna rzecz. Razem z nim będzie pracowało dalej Kaja Klimek nad warsztatem wideorecenzji. A drugie nowum, bardzo ciekawe, i to jeszcze nieoficjalnie mówię po raz pierwszy, że będziemy najprawdopodobniej pracowali na Zimnej wojnie Pawlikowskiego. Także myślę,
Wejdzie
że to
pod
też...
górkę, drogi.
ale no film być może oscarowy.
Ale
znów.
Jak to pasuje, zobacz też.
Tak,
no to, co prawda 68 rok to gdzieś tam w trakcie jest, bo to no też tak. U was ważne, prawda? 80, 68, 2018.
Tak, to ten rok jest w ogóle rokiem rocznic.
No i Polska, Francja, prawda? I te dwie
jeszcze
kultury.
Chciałam powiedzieć o recenzjach, bo my mamy gazetę festiwalową, którą redaguje Dagdy Kurwadowska i ona robi wcześniej też warsztaty i to jest gazeta, w której są recenzje literackie z kolei i rozmowy z autorami, którzy robią bardzo młodzi ludzie. I ona jest z roku na rok coraz lepsza i muszę powiedzieć, że jestem pełna podziwu, naprawdę, bo piszą bardzo dobrze o literaturze. Także myślę, że tutaj jakby chylę czoła naprawdę, że nad tym pracujecie, bo chyba jest to jakąś bolączką, żeby sobie te pokolenia nowych krytyków wyhodować, prawda?
Tak. To jest jakby to, co wydaje nam się szczególnie ważne, żeby jeśli udaje nam się tworzyć całkiem przyzwoitą sztukę, prawda, w różnych dziedzinach, to podobnie wychowywać sobie dobrze odbiorców sztuki, a żeby wychować odbiorców, to są też potrzebni krytycy, recenzenci, dokładnie, którzy wiedzą, jak przesiać z tego ogromnego śmietnika informacji te najważniejsze, wskazać najistotniejsze elementy w dziele artystycznym i to robią.
No i można się zgłaszać, jeśli się ma ten wiek, jak miły, 15, max 25, do 30 września można się zgłaszać właśnie do obecnego tu Adama Kamińskiego, tak? Twój adres.
Informacje są na stronach internetowych.
Na stronie, druga edycja warsztatów krytyki filmowej. No i zbliża się wielkimi krokami 43. już Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo sympatyczny plakat festiwalu i już opowiadam. Fale morskie, co łódeczka. Wiadomo. I łódeczka z papieru. Taka najprostsza typu czapeczka. Czyli taki bezpretensjonalny, prawda? Zupełnie
dużo
normalny.
Błękitów.
Nie, że pod prąd, nie, że idzie tsunami. Tylko taki, my tam sobie coś robimy, prawda? I jak tam sobie coś robimy, a robimy
skromne,
szczerze, to
prawda?
Wychodzi Zimna wojna na przykład, no, jak Pawlikowskiemu. No co jeszcze wiadomo?
Ale oprócz tych filmów, o których już głośno było, czyli Zimnej wojny Pawlikowskiego, czy Twarzy Szumowskiej, no czekamy wszyscy. Myśmy już trochę popatrywali sobie na, i to będzie premiera na festiwalu, 7 uczuć Koterskiego, czyli
Adaś
dalsze tak, przygodę Adasia Miałczyńskiego.
No Krzysztof Zanussi także, a przepraszam,
tak,
tym razem.
Tak. Tym razem z Michasiem, z Misiem Koterskim w roli Adasia. Jak mówię, jest naprawdę na co czekać.
No ta lista w ogóle jest imponująca, bo tak Claire Wojciecha Smarzowskiego,
tak,
prawda?
Też z premierą
bliski chyba nam jednak Kamerdyner.
Kaszubsko-Bliski, tak.
Filipa Bajona, z Gajosem, ale też właśnie tutaj z językiem kaszubskim pojawiającym się na ekranie. No, Zimna wojna wspomniana, fuga. Ale także Fuga Agnieszki Smoczyńskiej. Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego, czy Zabawa Kingi Dębskiej. Nie będziemy wszystkich wymieniać, 16 filmów w głównym konkursie, 8 filmów w innym spojrzeniu i to też są ciekawe tytuły.
Jagoda Szelc nam wraca tutaj z tytułem Monument.
I na przykład filmy z Gdyni, co z kolei pewnie tobie też bliskie sercu.
Tak, aczkolwiek oprócz Gdyni, mojego miasta, tych przechyłów i wychyłów oraz stanów przeszłych jeszcze nie oglądałem, więc przyjemnością obejrzę na festiwalu. Ale tutaj, jak mówiliśmy o różnych rocznicach, mamy też dość duży blok, który wróci nam, to znaczy filmów, które wrócą z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Tutaj zobaczymy tytuły genialne, które zresztą już pojawiały się na festiwalach naszych gdyńskich i były nam nagradzane. Miasto 44, Pianista Polańskiego, Popiół i Diament Wajdy, Człowiek z marmuru Wajdy, Wołyń Smarzowskiego, wszystko co najważniejsze gdyńskiego. Swoją drogą ostatnio robiłem powtórkę tego filmu. Jest genialny. To jest film jakby trochę taki zapomniany, a jest...
Który to rok był, kiedy ten film powstał?
Ale to Złote Ryby były, prawda?
Ale rzeczywiście. Siódmy, tak.
Ale to dawno.
To już 20 lat. To był świetny film, naprawdę.
Oli Watowej. I Aleksandrze Wacie zresztą też. A także mamy też wspomnienie 50. rocznicy Marca 68. roku. Tutaj z filmami takimi jak Indeks Kijowskiego, Marcowe Migdały, Piwowarskiego i kilkoma filmami dokumentalnymi.
No to żeby to zamknąć, to jeszcze tylko powiedzmy, przypomnijmy, bo to już dawno podana wiadomość, że Platynowe Lwy otrzyma Jerzy Skolimowski w tym roku. Także to też
tak jest. I też jego filmy na festiwalu.
Na pewno. Dobrze. Czyli tak, 43. festiwal to dopiero 17 września, to ohoho. Natomiast miesiąc wcześniej, czyli już 16 sierpnia rozpocznie się literacki Sopot i myślę, że to niektórzy przyjeżdżają z głębi Polski, może warto i urlop wziąć, prawda, żeby się oddać wszystkim
absolutnie.
Dyskusjom, a na pewno warto zajrzeć i poszukać swojego miejsca na tym właśnie festiwalu. Zapraszamy wszystkich młodych, a chcących pisać krytycznie, mądrze o filmach do udziału w drugich warsztatach krytyki filmowej, to na stronie Gdyńskiej Szkoły Filmowej. I
jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Nasze warsztaty krytyki filmowej Gdyńskiej Szkoły Filmowej, także z takim specjalnym konkursem z okazji festiwalu Młodzi o filmach z FPFF. Cofamy się 5 lat wstecz. Wszystkie filmy, które przez ostatnie 5 lat były w konkursie głównym festiwalu, jeden z tych filmów można wybrać i napisać krótką recenzję. Nagrody finansowe, jak i takie typu zaproszenie na festiwal. Ten konkurs trwa do 26 sierpnia. Wszystkie informacje też na stronie Szkoły Filmowej i zapraszamy do udziału wszystkich młodych piszących do 25 roku życia.
Czyli Gdyńska Szkoła Filmowa, ta strona i oczywiście strona literackiego Sopotu, bo też istnieje tam też wszystkie informacje, oczywiście harmonogram, spotkania, z kim, kiedy i na jaki temat. Bardzo serdecznie dziękuję. Joanna Cichocka-Gula, Adam Kamiński, a za moment nas odwiedzi Monika Domańska ze Stowarzyszenia Traffic Design, które przygotowuje Biennale i to już pod koniec sierpnia. Witam w studiu przedstawicielkę Stowarzyszenia Traffic Design. Dzień dobry, Monika Domańska.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Stowarzyszenie przygotowuje nam właśnie niby festiwal, ale nie festiwal, bośmy się do festiwali przyzwyczaili, prawda? A tymczasem czeka nas Biennale, czyli rzadziej, ale jak rozumiem mocniej. Co więcej, członkowie Stowarzyszenia Traffic Design, ja przypomnę, że oni działają w Gdyni i bardzo nam zmieniają tam rzeczywistość, postanowili swoje działania jeszcze bardziej oprzeć na opinii mieszkańców Gdyni, prawda? Odbiorców sztuki, chyba tak. Ale ja myślę, że pani Monika najlepiej opowie, jak to się stało, że Biennale, które rozpocznie się 30 sierpnia, ale już się trzeba do tego przygotowywać i jaki będzie program i z czego on wynika.
Jeśli chodzi o Biennale, nasze realizacje stawały się coraz bardziej czasochłonne, pracochłonne, finansochłonne i w związku z tym, żeby przygotować program, który jest już nie muralowy, tylko związany z m.in. metaloplastyką czy właśnie z grafito, potrzebujemy pozwoleń na budowę, wszelkiego rodzaju różnych pozwoleń i wiedzy technologicznej, która wymaga czasu, żeby ją pozyskać, wypróbować i potem móc wprowadzać w tkankę miejską. Dlatego też zamiast co roku Biennale będzie się odbywało co 2 lata. W zeszłym roku zrobiliśmy taką edycję przejściową 6,5, gdzie zrobiliśmy jedną płaskorzeźbę na żłobku Niezapominajka. Natomiast w tym roku właśnie startujemy 30 sierpnia. Do 15 września trwa festiwal Biennale, a później dopiero pojawimy się w 2020. Mhm. Chociaż na pewno też będziemy różne inne działania w mieście i nie tylko w Gdyni, ale też w Warszawie, Wrocławiu czy Gdańsku robić. Natomiast jeśli chodzi o samo układanie programu, to poszliśmy troszeczkę dwutorowo, ponieważ z jednej strony w zeszłym roku przygotowaliśmy taką wystawę Dowody zbrodni, i tam jeździliśmy po całej Polsce, to był między innymi Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa, miasta większe i mniejsze. Tworzyliśmy taką dokumentację ornamentów w architekturze modernistycznej. Gdzieś inspiracje z tej wystawy, które czerpaliśmy jeżdżąc po Polsce, zostały wprowadzone do programu. Natomiast drugim wątkiem były właśnie badania, które przeprowadziliśmy z pracownią Inny Format, gdzie zapytaliśmy mieszkańców Gdyni, nie są to badania ilościowe, tylko jakościowe, w różnych grupach wiekowych, młodzieży licealnej, osób starszych i wszystkich pomiędzy. I nie dość, że pokazaliśmy im rzeczy, które robiliśmy do tej pory, pytając ich o opinię, co się podoba najbardziej, co się podoba najmniej, ale też zaprezentowaliśmy różne technologie i pomysły, które mamy na ten rok, zadając właśnie pytania, co im się podoba, a co może mniej. Zabraliśmy ich też na spacer od ulicy Starowiejskiej w okolicy Abrahama i Świętojańskiej, pytając o konkretne fragmenty też znów, co im się podoba, co im się nie podoba, co by chcieli zmienić. I z połączenia właśnie tych inspiracji wystawowych i głosu mieszkańców wyłonił się, raczej wykrystalizował już właśnie ten program tegoroczny.
Mm-hmm, o którym za moment opowiemy. Ja tylko powiem tak od siebie, że ile razy przychodzę, no na przykład koło Batorego i widzę tę kratkę ściekową, prawda, 10 lutego, albo tam jest taka brama, też przez was zrobiona, moje przez was, przez Stowarzyszenie Traffic Design właśnie w ramach tych projektów zrobiona, jakieś znaki firm i sklepów. Mnie się to też, mówię też, bo wiem, że tak samo powiedzieli mieszkańcy, bardzo podobało, czyli murale, owszem, wielkie przestrzenie, bloki, które zamieniają się w dzieła sztuki, ale od tego trochę odchodzicie, jak tak rozumiem. Natomiast to wchodzenie w tkankę miasta, ale zgodnie z duchem miasta, czyli w tę modernistyczną Gdynię, która częściowo została już jednak zniszczona, zapomniana, zadeptana albo potrzebuje nowych pomysłów. I to, jak rozumiem, też będzie się tutaj przejawiało, tak? Bardziej.
Zdecydowanie.
Szyldy, znaki, metaloplastyka, neony.
Tak, myślimy różnymi formatami i takimi większymi, jeśli chodzi o na przykład odmalowanie bloków czy elewacji fasad, które doświadczyły pastelozy.
I co za słowo, takie ładne kolorki, no różowo-budyniowe. No.
Tak,
majtkowy róż.
I to będzie jedna z realizacji, natomiast też i właśnie w odpowiedzi na to, co mówili nasi odbiorcy i właśnie też z takim zafascynowaniem tym małym detalem, będziemy też na przykład robili kratki wentylacyjne, które po prostu zaczęliśmy myśleć o mieście jako o czymś, gdzie każdy detal może być zaprojektowany, niekoniecznie jest często jednak, jest tworzony bardziej z myślą o funkcji niż o estetyce. A okazuje się, że takie kratki też właśnie mogą być nośnikiem sztuki. Co więcej, ponieważ one są na wysokości wzroku dzieci, to stworzymy wokół tego grę miejską, gdzie te punkty będą naniesione na mapę i każda z tych kratek będzie przedstawiała pewnego rodzaju ducha, więc te różnego rodzaju duchy, duch bibliotekarz, czy powiedzmy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, które są, ile tych rodzajów duchów jest. W każdym razie jest to taka bardzo fajna opowieść do przeczytania w formie ulotki, gdzie po prostu będą zadania związane z tą konkretną realizacją. I to jest właśnie przykład takich mniejszych rzeczy, że już murali w sensu stricte nie robimy na ślepych ścianach, tylko będzie właśnie na przykład pomalowana ta elewacja, czy te kratki, a też lampy, kiedyś zwane policyjnymi, nie wiem, czy tak jest nadal, czyli takie...
Które to?
To są takie lampy, które zawierają w sobie adres konkretnego
Ach,
budynku.
Tak.
Więc zrobimy też kilka takich lamp, ponieważ przy okazji badania wyszło na to, że właśnie ludzie chcieliby takich elementów, które pozwolą im się łatwiej w mieście określić i umiejscowić. Więc lampa fajnie, że daje światło i jednocześnie tak naprawdę może pokazywać, jaki jest numer budynku, czy jaki jest adres tej ulicy, żeby ta funkcjonalność była jeszcze podniesiona do potęgi, ale też żeby to było wszystko estetyczne i po prostu ładne, designerskie.
Ja tu sobie przyniosłam na nasze spotkanie album Zięty, Oskara Zięty. To jest album wydany przez Muzeum Miasta Gdyni, wtedy, kiedy była jego wystawa i to jeden z moich ulubionych obiektów, czyli PLOP. Polski Ludowy Obiekt Pompowany Powietrzem. To jest żartobliwe oczywiście określenie, ale te wszystkie właśnie jego obiekty, które są i szalenie estetyczne, i do jakiegoś stopnia użyteczne i zadziwiające technologicznie, ja mam na świeżo w pamięci. Oczywiście Oskar Zięta nie tylko tym się zajmuje, ale ja w tej chwili mówię tu o taboretach, tu są też takie krzesła, prawda, z pompowanych powietrzem blach. On ma jakąś niezwykłą technologię wymyśloną, żeby tworzyć coś, co jest szalenie trwałe, a jednocześnie bardzo lekkie, a w formie to w ogóle wygląda jak balonik, prawda? Wydaje się, że to można by przekuć, a wręcz przeciwnie. Więc nie wiem, czy on z tym tutaj się pojawi i co będzie robił. Natomiast sam Oskar Zięta, zaangażowany w traffic design, to wydaje mi się, że to jest coś świetnego. I nie tylko sam, bo będzie jeszcze w towarzystwie, ale to pani opowie, tak? Co planujecie z nim zrobić tutaj?
Tak, razem z Marianem Misiakiem z Free.Type, czyli właśnie bardzo uznanym polskim grafikiem zajmującym się głównie krajami pisma, wspólnie nadmuchali alfabet. W sensie Marian zaprojektował litery, natomiast Oskar wykonał je właśnie w tej znanej jego filmowej technologii. I te litery pojawią się w przestrzeni, zawieszone na łączniku pomiędzy budynkiem IMKI a dawnym liceum, 9. liceum ogólnokształcącym na ulicy Żeromskiego. I pojawi się tam napis "Zarzuć gęślą jaźń" i to jest taki polski odpowiednik lorum ipsum, czyli tego, co graficy stosują, żeby sprawdzić właśnie kroje pisma, ponieważ tam się zawierają wszystkie polskie znaki w stylu właśnie ę, rzet, u, eł. I dzięki temu w takim krótkim zdaniu będzie można właśnie sprawdzić, jakiego rodzaju litery zaprojektował Marian. I jakiego rodzaju litery w tej kolaboracji wykonał Oskar?
Zarzuć gęślą jaźń. Bardzo piękne, choć zupełnie nie wiem, co znaczy. Pewnie to samo, co plop, czyli jest po prostu żartem.
No tutaj w naszej broszurze, którą przygotowała Natalia, jest takie wytłumaczenie. Możemy to sobie wyobrazić, że nasza jaźń, moja wewnętrzna istota, pod wpływem grania na gęślach, poczuje się trochę zarzucona, ale czy tylko kolorem. Tak profesor Bralczyk próbował rozwikłać sens tego krótkiego, naszpikowanego polskimi znakami diakrytycznymi zdania.
No, czyli profesor Bralczyk też został zaangażowany w całą sprawę. Dobrze, to będzie coś, co nas będzie cieszyło swoim widokiem. Zresztą jak wszystkie tutaj, myślę, te projekty z grafito. Przeczytałam, że będzie. I ciekawi mnie, gdzie, na jakichś budynkach, coś. I może poproszę o wytłumaczenie, ja już sobie tam sprawdzałam, co to jest mniej więcej, ale pani najlepiej powie, co to za technika i gdzie ją zastosujecie.
To jest mural wykonany w tynku, czyli nie nanosimy farby, tylko nanosimy tynk i w nim...
I warstwowo tak jakoś tam
tak, zdrapujemy. Tak, dokładnie, zdrapujemy. Tak,
ze starożytności znana technika.
Aby pojawił się konkretny wzór i tutaj autorem będzie Seikon, który jest znany z jego abstrakcyjnych linii, kiedyś trójkątów, obecnie są to bardziej właśnie linie i z grafito ma się pojawić na budynku na ulicy Mściwoja. Wczoraj właśnie oglądaliśmy różnego rodzaju tynki, w sensie kurator razem z artystą i z technologiem oraz właścicielem kamienicy, więc to, co warto powiedzieć, to to, że dla nas jest też tutaj bardzo dużo nowości i takich technologicznych zagadek. We wcześniejszych edycjach raczej robiliśmy murale plus jedną rzecz w innej technologii, żeby się jej nauczyć. Tutaj rzuciliśmy sami siebie na głęboką wodę, dlatego też te dwa lata zamiast roku, ponieważ no jest duże pole pewnie do popisu, ale też do mniejszych i większych porażek. I z tej okazji właśnie też staramy się zyskiwać takich sprawdzonych partnerów, jak na przykład Oskar Zięta, który jest technologiem, albo na przykład Paradyż, który pomoże nam położyć gres na budynku na ulicy Zygmunta Augusta. Więc to są po prostu, każda z realizacji jest w zupełnie innej technologii. Jest to 7 tych takich realizacji twardych fizycznych oraz jedna realizacja cyfrowa, której odsłonięcie będzie na wernisażu 30 sierpnia.
A jaka realizacja cyfrowa?
To jest ponieważ kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby właśnie pomalować blok na biało, zanim zaczęliśmy to robić we współpracy ze wspólnotami, na co powiedziałam wtedy Jackowi, że w sumie moglibyśmy to oczywiście zrobić, ale wtedy festiwal miałby tą jedną realizację, bo nie stać nas by było na nic innego. Więc w tym momencie poprosiliśmy Karola Borkowskiego, naszego przyjaciela architekta, o stworzenie wizualizacji różnych właśnie pastelowych bloków w Gdyni, żeby je oczyścił i pokazał, jak te przestrzenie mogą wyglądać. Dlatego wybraliśmy kilka różnych punktów.
Środek wybielający na pastelozę.
Tak, dokładnie. Zastosowaliśmy środek wybielający i to będzie jedna z wystaw. Natomiast druga wystawa 30 sierpnia też na otwarcie to dziewczyny z pracowni projektowej LES stworzyły swoje interpretacje takie mocno graficzno-architektoniczne różnych znanych budynków gdyńskich, czyli tam poddały swoim interpretacjom między innymi budynek akwarium czy hal targowych. I obydwie te wystawy właśnie będzie można zobaczyć 30 sierpnia o 19 na tak zwanym Fyrtlu.
A ogólnie rzecz biorąc, jeśli mówimy o przestrzeni, to bardziej się teraz koncentrujecie znów na tym miejscu, które było źródłem chyba działalności Traffic Design, czyli tam świętego Piotra Żeromskiego, tam w tym Fyrtlu, że tak powiem.
Tak, nie dość, że właśnie tam pojawiło się życie na zasadzie właśnie galerii, czy też naszej nowej pracowni oraz jeszcze jednej lokalnej knajpki, więc animujemy tą przestrzeń już nie tylko właśnie muralami, jak to robiliśmy w 2011 i 2012 roku. Natomiast po prostu wróciliśmy tam, ale też będziemy obecni właśnie na Msiwoja, na Zygmunta Augusta, w okolicach Starowiejskiej, gdzieś, ja się śmieję, że to jest Śródmieście Południowe, kopiując Warszawę, że mamy i północne i południowe. Południowe to bardziej w kierunku wzgórza. W kierunku wzgórza to na przykład będzie Bar Mleczny Słoneczny, który też poddamy lekkiej renowacji zewnętrznej.
Coś, a to bardzo jestem ciekawa, bo to bardzo charakterystyczny i bardzo popularny, pragnę zaznaczyć, bar, prawda?
Tak.
Ja widziałam ogromne kolejki stojące na ulicy, ludzi, którzy po prostu chcą skorzystać z
takiego.
Ja
jeszcze nie miałam
miejsca.
Przyjemności, nie poznałam obecnej właścicielki, ale wszyscy, którzy mieli z nią kontakt od nas ze stowarzyszenia, są po prostu w niej zakochani, ponieważ to jest rodzinny biznes, który prowadziła też jej mama i obecna też jest jej córka w tym interesie, chociaż jest jeszcze młoda i go nie prowadzi, ale miejmy nadzieję, że pójdzie w jej ślady. I przygotowaliśmy też taką ciekawostkę, to będzie w czwartek 13 września spotkanie z grafikami, którzy będą tam ten redesign przeprowadzać na miejscu, połączone z menu degustacyjnym, czyli tak jak można w różnych restauracjach, raczej bardziej wykwintnych, można przyjść i umówić się na takie menu degustacyjne. Poprosiliśmy, żeby to spotkanie z grafikami było, że dodatkiem do tego było właśnie menu degustacyjne w wersji Baru Mlecznego Słonecznego. Zakładamy, że musimy jakoś ograniczyć ilość gości, ponieważ tych porcji miejsc siedzących jest około 50, ale też właśnie myślimy o tym festiwalu tak dosyć zmysłowo, że właśnie, że będzie można coś spróbować, posmakować, ale też wiadomo, dużo rzeczy wiąże się z czuciem czy z oglądaniem, jeśli chodzi o na przykład tekstury niektórych realizacji. Mhm. Po prostu staramy się możliwie uatrakcyjnić sztukę i też właśnie design i sprowadzić go do parteru, jak w przypadku kratek. Czasami będzie trzeba spojrzeć w górę, a czasami będzie równie dobrze trzeba spojrzeć w dół.
Wszystko to dopiero przed nami i to nie tak prędko, chociaż już się można zacząć szykować, bo 30 sierpnia się rozpoczyna festiwal, 15 września się skończy. Odbędzie się także 6 września w Tubazie debata. Ja debaty pamiętam z poprzednich festiwali, że to było też takie wspaniałe spotkanie mieszkańców Gdyni, albo też ludzi zainteresowanych w ogóle tematyką festiwalu z, no, również wspaniałymi gośćmi, czyli ludźmi, którzy się tym pasjonują, zajmują architekturą, designem, miastem.
Tak, w tym roku nazwaliśmy tą dyskusję show and tell, jak w takich amerykańskich przedszkolach czy podstawówkach, gdzie zaprasza się różnych rodziców, którzy przychodzą i opowiadają o tym, co robią, żeby pokazać spektrum różnych potencjalnych zawodów czy ścieżek kariery. Natomiast tutaj zaprosiliśmy aktywistów z różnych regionów Polski i będzie tam na przykład Szymon Pietrasiewicz z Lublina, który zanimował taki most kultury, który łączy dwie dzielnice, z czego jedna była troszeczkę zapomniana i on działaniami kulturalnymi na tym moście po prostu przywrócił go do świadomości mieszkańców i ludzie zaczęli tam tłumnie przychodzić. Coś, co chcielibyśmy też właśnie z tym naszym portowym Fyrtlem zrobić. Będzie też Natalia Romaszkan z Wrocławia, która prowadziła taki projekt Wejście od podwórza, czyli właśnie zmiany, które dzieją się na podwórkach, które powodują, że one są bardziej otwarte i właśnie też służą animacji, wychodzeniu z domu i po prostu bycia z innym człowiekiem, sąsiadem i nie tylko. Czy właśnie Paweł Jaworski z projektu Żywa ulica, gdzie okazuje się, że ulice można odzyskiwać i one niekoniecznie muszą służyć samochodom, tylko mogą też być właśnie przestrzenią wypoczynkową i takim trochę naszym zewnętrznym domowym salonem.
To spotykamy się jeszcze, myślę, przed festiwalem albo na początku raz. Może uda się z którymiś z gości, z twórców w trakcie, prawda?
Myślę, że jak najbardziej.
Będziemy obserwować wszystkie te zdarzenia, tym bardziej, że jest to właśnie taki festiwal, który jest nie tylko konfrontacją jakąś artystów czy artystów z publicznością, ale pewną konkretną zmianą rzeczywistości, prawda? Zostawiacie po sobie ślad na bardzo, bardzo długie lata i mieszkańcy Gdyni po prostu na co dzień się spotykają z waszą działalnością, z efektami, prawda?
Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne u nas, że nie jesteśmy takim ulotnym festiwalem eventowym, tylko jednak gdzieś te nasze zmiany, czy rzeczy, które robimy i też większość budżetu po prostu pochłaniają rzeczy, które faktycznie w tym mieście zostają. Chociaż też coraz więcej właśnie uwagi skupiamy na wydarzenia kołofestiwalowe, których głównym celem jest edukacja. Dlatego też w tym roku współpracujemy z Weekendem Architektury i razem z nimi w sobotę 8 września organizujemy debatę właśnie, która się nazywa Ocieplanie wizerunku, ale mówimy właśnie o termomodernizacji bloków i o tym, jak można je właśnie odnawiać w inny niż ten pastelowy sposób. I mamy bardzo wielu, bardzo ciekawych gości, na przykład Grzegorza Mika albo Małgorzatę Kuciewicz z Centrali, która była odpowiedzialna za polski pawilon na teraz na Biennale Architektury w Wenecji. Więc mamy nadzieję, że zainteresuje to właśnie nie tylko studia projektowe i architektów, ale też mieszkańców wspólnoty, wszystkie osoby, które gdzieś tam odpowiadają za te kolory, ale też ich odbiorców, no bo każdy z nas jest wystawiony na ten kolor i fajnie po prostu by było, gdyby było ładnie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Monika Domańska, Stowarzyszenie Traffic Design. Festiwal rozpoczyna się 30 sierpnia.
Tą rozmową kończymy spotkanie w Salonie Artystycznym Radia Gdańska. Audycję przygotowała i prowadziła Iwona Borawska, a zrealizował Maciej Bogusławski, który już wita się z Krystyną Stańką. Na wszystkich serdecznie pozdrawia za niespełna 3 minuty wiadomości, a zaraz potem ona przejmie stery. A my słyszymy się za tydzień.